Wracamy do spotkania z gościem, Bartłomiej Rychlewski, badacz historii żołnierzy wyklętych z terenu Suwalszczyzny w naszym studiu. Jan Sadowski, Piotr Burdyn. Co to za postać?
To są żołnierze podziemia. Tak jak mówiłem, to podziemie było ciągłością. Oni byli w konspiracji podczas okupacji i zaraz po okupacji. Natomiast tak naprawdę głośno zrobiło się od nich w roku 49, kiedy we dwóch stworzyli grupę, która funkcjonowała przez 3 lata jeszcze, bo do 52, a odłam augustowski tej grupy, nawet i dłużej. No to byli partyzanci, którzy, tak jak mówiłem, funkcjonowali w strukturach Armii Krajowej, potem w strukturach Armii Krajowej Obywatelskiej. To była taka formacja, która po rozwiązaniu 19 stycznia rozkazem Okulickiego Armii Krajowej. I tutaj taki wtręt sobie pozwolę zrobić, to jak dotąd funkcjonuje, jak przeczytam w Wikipedii, czy gdzieś takie rozumienie tego rozkazu, że ten rozkaz zakończył działalność Armii Krajowej, koniec. Tymczasem ten rozkaz trzeba przeczytać. On co prawda rozwiązywał Armię Krajową, natomiast nakazywał żołnierzom pozostanie w konspiracji, więc to, co się bardzo często mówi, że dlaczego oni kontynuowali walkę, właśnie byli bandytami, dlatego że mimo rozkazu, który dostali, oni dalej pozostali w lesie. No nie była to prawda. Po pierwsze, ten rozkaz Okulickiego nie rozwiązywał Armii Krajowej, wręcz przeciwnie, mówił o tym, że Polska znalazła się w sytuacji walki z Sowietami i ten rozkaz nakazywał kontynuację walki, natomiast rozwiązywał strukturę Armii Krajowej. Ale to odbiegłem od tematu. W jej miejscu powstała Armia Krajowa Obywatelska, która na terenie Białegostoku funkcjonowała do września 45 roku, kiedy powstało Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość, i ci panowie także byli żołnierzami suwalsko-augustowskiego obwodu Zrzeszenia WiN. W 47 roku, w kwietniu, tak jak większość sił obwodu, ujawnili się, bo nie chcę powiedzieć, że skorzystali z amnestii, ujawnili się na wyraźny rozkaz dowództwa. Natomiast nie pozwolono, nazwijmy rzecz po imieniu, bezpieka, czyli Urząd Bezpieczeństwa, który węszył i szukał wszędzie wrogów, czy niezależnie od tego, czy oni byli naprawdę, czy ich nie było, tych żołnierzy zapędził z powrotem do podziemia. W przypadku Sadowskiego był on namawiany do podjęcia współpracy. On, z tego co grzebałem w dokumentach, nie dogrzebałem się tego, by został takim współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast Piotr Burdyn był współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa do czasu, kiedy jego oficer prowadzący nie nakazał mu zamordować, zakazał mu zamordować właśnie Jana Sadowskiego, którego z kolei bezpieka ścigała i chciała posadzić do więzienia za to, że był dezerterem z milicji. Na temat milicji. W 44 i w 45 roku już żołnierze Armii Krajowej, by uniknąć służby w Ludowym Wojsku Polskim, za zgodą swoich przełożonych, bardzo często wstępowali do milicji. Ta służba chroniła przed oddelegowaniem na front, a przede wszystkim w zamyśle dowództwa Armii Krajowej, później AKO, stanowiło to, że ludzie, którzy nie mieli gdzie się podziać, mieli swoje miejsce i byli do dyspozycji. W kwietniu bodajże 45 roku Jan Sadowski podziękował za służbę No i od tego czasu pozostawał, nazwijmy to, w lesie, w konspiracji. W rzeczonym roku 48, chyba to już było, próbowano go pociągnąć do odpowiedzialności właśnie ze względu na to, że nie zgadzał się na podjęcie współpracy, próbowano go pociągnąć do odpowiedzialności za to, że podczas ujawnienia nie opowiedział o tym, że był milicjantem, bo takowi milicjanci, czyli dezerterzy ze służb, nie podlegali amnestii. No, chciano go wsadzić do więzienia, skoro się nie zgodził na współpracę, nie miał na to ochoty, więc zaczął się ukrywać. Burdynowi polecono doprowadzić do bądź schwytania, a raczej wiedzieli, że Sadowskiego się nie da schwytać żywego, więc nakazano mu go zabić. Burdyn uznał, że zostały przekroczone granice, których on nie chciał przekroczyć. Znalazł Sadowskiego, wytłumaczył mu, na czym rzecz polega. Od tego momentu zaczęli działać we dwóch. Wkrótce do nich dołączyło ileś tam osób, bo w szczytowym okresie rozwoju grupy, przez grupę się przeminało ponad 40 osób, ale w szczytowym okresie około 20 żołnierzy było pod bronią.
Jak wyglądała ich walka z komunistami?
Przede wszystkim, wiadomo, że są inne warunki, to już jest, ta władza już jest posadowiona, już nie ma nadziei na to, że Zachód pomoże, nie ma nadziei na to, że coś się zmieni, jeżeli chodzi o państwo polskie, bo już ta władza komunistów, która była jeszcze w 1945 roku słaba, znacznie okrzepła. No to była forma przeżycia przede wszystkim, a po drugie forma wyrażenia niezgody na tę rzeczywistość, która ich otaczała. Na czym polegała walka? Walka polegała przede wszystkim na tym, że się nie dawali złapać. Po drugie walka polegała na tym, że głównie na prośby ludzi, którzy ich wspierali, pełnili taką funkcję pogotowia karzącego zbyt gorliwych współpracowników władzy. To znaczy wszelkich aktywistów ZMP, potem PPR, po powstaniu PZPR i PZPR pełnili rolę takiego bicza bożego, trochę bym powiedział. No ale przede wszystkim umówmy się, że to była walka o przetrwanie. To była walka o to, żeby o zachowanie godności. O to, żeby nie dać się zwerbować, nie robić rzeczy, na które nie mieli ochoty robić, które dla nich były moralnie nie do przyjęcia.
Jak wyglądał koniec partyzantów, o których opowiadamy?
Tu się odbywało to wieloetapowo. Pierwszy taki poważny krach nastąpił w 50 roku, kiedy w okolicach Płocicna, przeniesionego, że tak powiem, dwa patrole natknęły się na podstawie doniesienia współpracownika bezpieki, po prostu zagęszczono patrole milicyjne i patrole wojskowe, bo wiedziano, że partyzanci są w tamtej okolicy. No i ci partyzanci, przechodząc przez drogę, natknęli się na patrol policyjny, zostali ostrzelani, nastąpiła wymiana strzałów. I dowódca tego patrolu wysłał gońca do nieodległych Suwałk po pomoc, a ci partyzanci zostali osaczeni w takim niedużym masywie leśnym. No i po dwudniowej walce zostali rozbici, Około 10, nie powiem teraz, musiałbym zajrzeć do papierów, a nie mam z głowy, około 10 z nich poległo bądź zostało zatrzymanych. Reszta, kilku partyzantom udało się uciec, reszta grupy funkcjonowała w dużym skrócie do kwietnia 1952 roku, kiedy to na terenie wsi Surminy, ale to już jest powiat Gołdap, rozbito jeden patrol i tam wzięto jednego z partyzantów, który wskazał, przyznał się po prostu władzom, że mają wyznaczone spotkanie z resztą grupy. To rozbicie tutaj na Suwalszczyźnie dopełniło się we wsi Łumbie, bodajże w gminie Krasnopol, gdzie połączone siły UB i KBW rozbiły tę grupę. Dwa bunkry były, znaczy dwa schrony były pod gospodarstwami, zostały wykryte. Większość żołnierzy poległa bądź została zatrzymana. Udało się uciec dwóm. Piotrowi Burdynowi udało się uciec i żołnierzowi z Augustowskiego o pseudonimie Edmundowi Krysiukowi. Oni we dwóch zdołali się przedrzeć przez tą obławę. Burdyn poległ w Wysokim Moście, bo wszedł do mieszkania współpracowniczki, żeby trochę żywności dostać. Niestety tam już była zasadzka zrobiona. On został wezwany do poddania się. Nie chciał się poddać, rozerwał się granatem. Został ten jeden człowiek, Krysiuk, który zdołał się przedostać w Lasy Augustowskie. Ta partyzantka w Lasach Augustowskich trwała do 1954 roku. Kiedy ostatni żołnierz został zabity.
Bartłomiej Rychlewski, badacz historii żołnierzy wyklętych z terenu Suwalszczyzny. Myślę, że do tematu jeszcze niedługo wrócimy. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.